Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Marcin Chorała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie ministrze, na początek proszę o skomentowanie kilku słów, które wypowiedział lider opozycji Donald Tusk w Sulechowie wczoraj. Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. To znaczy królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli ma. Jak pan ocenia taką diagnozę lidera opozycji?
To są słowa nacechowane bardzo głęboką pogardą dla Polaków. Donald Tusk nie ocenia przede wszystkim polityków PiS-u, tylko wyborców, tych wszystkich, którzy przez ostatnie lata, powiedzmy chociaż raz w jakichś wyborach, zagłosowali na PiS. No to jest ponad 10 milionów Polaków. To jest w niektórych wyborach prawie połowa głosujących Polaków. No i to wręcz nieprawdopodobne, jak w demokracji polityk, który ubiega się o głosy, przecież również z tych ludzi, jednocześnie tak nimi gardząc. No, jeżeli Donald Tusk i opozycja nie pozyskałaby żadnego wyborcy wcześniej PiS-u, no to PiS znów wygra wybory, bo wygrywał, mając tyle wyborców. No to znaczy, że to tak jakbym coś od pana redaktora czy od kogoś chciał, o coś go prosił, ale jednocześnie rozmowę, której mam go prosić o to, w tym przypadku o głos, zaczynał od skrajnego obrażenia go. No. Już pomijając, że to jest oczywista też nieprawda, nawiasem mówiąc, tak? No ale to już pomińmy sam fakt. No i jak tak można? To rzecz niebywała i mam nadzieję, że Donaldowi Tuskowi zaszkodzi, co szczerze mu życzę. No, każdy z wyborców, który może się nawet zastanawia, mówi, no może ten PiS coś tam źle zrobił, coś mi nie odpowiada, no ale jeżeli to ma być alternatywa, no to myślę, że w ogóle nie ma co się zastanawiać.
Dobrze, zostawmy słowa lidera opozycji. Panie ministrze, Senat odrzucił projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. To chyba nie była niespodzianka dla koalicji rządzącej, dla PiS-u.
To oczywiście, że nie jest niespodzianka. No taką mamy większość w Senacie, że każdy ważniejszy projekt jest przez Senat odrzucany.
Co w takim razie dalej z tym? Czy uzyskacie zdecydowaną większość w Sejmie, by jednak ta ustawa weszła?
Jestem przekonany, że tak, no bo trzeba większości bezwzględnej, żeby odrzucić weto Senatu i w tym pierwszym głosowaniu, no, w którym ustawa jest przyjmowana, taka nie była wymagana. Wymagana była zwykła większość, ale no, wynik głosowania był taki, że i bezwzględna większość by była. Także myślę, że tu, tak jak i przy wielu, wielu innych projektach, nie ma problemu i ta ustawa ostatecznie zostanie przyjęta, jest z oczywistych przyczyn bardzo ważna. To jest kwestia, która no, wysunęła się teraz na absolutnie priorytet wagi i powagi i znaczenia dla naszego państwa. Jednocześnie, no co sam jako były przewodniczący Komisji Śledczej mogę powiedzieć, że no, instytucja Komisji Śledczych Sejmowych ma bardzo ograniczone kompetencje, chociażby ulega dyskontynuacji, przerwaniu razem z kadencją Sejmu. Nie ma właściwie żadnych uprawnień administracyjno-śledczo-dochodzeniowych. No właściwie jedyne, co może zrobić, to prosić o pewne dokumenty czy przesłuchiwać. No stąd potrzeba ustawowego umocowania instytucji, która miałaby więcej tych uprawnień, mogła skuteczniej działać no, w tej niezwykle ważnej sprawie.
Zdaniem senatora Bogdana Zdrojewskiego z Koalicji Obywatelskiej ta ustawa to wotum nieufności wobec Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a według wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z Lewicy powinna trafić na śmietnik historii.
No, kto powinien trafić na śmietnik historii? No, na śmietnik historii to niewątpliwie powinni trafić ci, którzy przez wiele lat wolnej już Polski no, prowadzili w wielu aspektach prorosyjską politykę i to nie deklaratywnie, tylko w praktyce. No, jeżeli przypomnimy sobie, bo może ktoś ma krótką pamięć, ale to nie tak dawno temu na przykład polscy ambasadorowie byli wzywani na odprawę z Ławrowem, ministrem spraw zagranicznych Rosji, również obecnie, tak, który właśnie obecnie w telewizji tam opowiada, prawda, jak to trzeba zlikwidować Ukrainę i jak to rosyjska agresja na Ukrainę jest słuszna, to dokładnie z tym człowiekiem polski MSZ organizował odprawę polskiej służby dyplomatycznej. To przykład jeden z wielu. No, wspomnijmy umowę o współpracy polskich służb specjalnych z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko go wymieniać, więc to, te wszystkie sprawy powinny być przede wszystkim wyjaśnione, po drugie też może nie tyle ujawnione, bo one są jawne, one się działy publicznie, ale no, są może zapomniane, trzeba je przypomnieć i wyciągać konsekwencje dla osób, które pełniły funkcje ważne w państwie, a jednocześnie realizowały politykę prorosyjską. No może jeszcze rok czy dwa lata temu ktoś mógłby powiedzieć, że no, no mieli taką koncepcję, no może się pomylili, ale no prawda, różne mogą być sojusze międzynarodowe i akurat wybierali ten, natomiast no teraz już widzimy, no ten już gorąca faza agresji rosyjskiej na Ukrainie pokazuje, jak ogromne z tego płynie zagrożenie dla Polski, że to nie jest kwestia tylko jakiegoś błędu czy błędnej koncepcji geopolityczno-międzynarodowej, tylko po prostu szkodzenia Polsce.
W weekend mają być przedstawione pierwsze propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj pojawia się takie słowo w przeciekach, powiedzmy, suwerenność, że będzie to jedno z haseł waszych programowych na najbliższe wybory. Czy może pan, panie ministrze, zdradzić coś więcej? Czy czeka nas kolejny program, na przykład socjalny, tak jak ogłaszaliście 500+.
No, pan redaktor doskonale wie, no, takie zadanie pana redaktora jako dziennikarza, że dociskać i dopytywać, no ale niestety moim zadaniem, co też pan redaktor przecież doskonale wie, jest no tutaj trzymać budzie na kłódkę, ponieważ od tego jest konwencja, żeby na konwencji ogłaszać i ogłoszenie tego, co będzie na konwencji przed konwencją by spowodowało, że konwencja traci swój sens.
To w takim razie czy te przecieki ze słowem suwerenność są fałszywe czy prawdziwe?
Znów, no, oczywiście suwerenność jest kluczową wartością i bardzo istotną obecnie dla Polski, bo no, jednym z problemów, przed jakim stoimy, to oczywiście agresja Rosji na Ukrainę i to i zagrożenie dla polskiej suwerenności z tego wynikające, bo przecież no, wiadomo, że gdyby Rosji ta agresja na Ukrainę się udała, to Polska będzie następna, ale też zagrożenie dla suwerenności płynące z drugiej strony, no, z tego, że Unia Europejska, będąca związkiem państw opartym na traktatach, na określonych zasadach, gdzie państwa godzą się oddać pewną ściśle zdefiniowaną przez siebie część suwerenności swojej uprawnień na rzecz instytucji europejskiej, no są mocne trendy w Europie, na których czele zresztą otwarty sposób stoją Niemcy, żeby w sposób zresztą pozatraktatowy, na który się państwa nie godziły, kolejne kompetencje odbierać państwom i przesuwać na poziom europejski, żeby krótko mówiąc, jak się Niemcy dogadają z Komisją Europejską, to miały w określonych sprawach więcej do powiedzenia, jak będą sprawy urządzone w Polsce od polskich wyborców wybierających w Polsce władzę. No i to też jest zagrożenie zupełnie innej kategorii, ale którego musimy być świadomi, a za tym stoją konkretne interesy również gospodarcze, również dobrobyt, również to, co mamy w kieszeniach, więc to na pewno ważny problem. Ale będę nadal uciekał od konkretów, to od tego jest konwencja i to zresztą jest jedna z metod działania opozycji czy działania w polityce, że no, bo na przykład tam ktoś tam, że 1000+ zamiast 500+, no i teraz jak tego na przykład nie będzie, a nigdy nie miało być i nikt tego nie planował, dajmy na to, no to już właściwie część ludzi się poczuje, jakby straciła coś, jak już prawie miała ten 1000, a tu nie dali, tak?
To panie ministrze, czy w takim razie, w sobotę, w niedzielę, bo to dwudniowa konwencja, czy możemy się spodziewać przedstawienia jakichś programów, które no, będą kluczowe dla nas, dla Polaków?
Myślę, że takich ostatecznych i takich najważniejszych to jeszcze nie jest ten moment. Oczywiście ten moment przyjdzie, przedstawienia propozycji na nową kadencję, ale tak jak mówię, to chyba jeszcze nie ten. Natomiast niewątpliwie takie propozycje będą. Będzie podsumowanie całego cyklu rozmów z Polakami w ramach akcji Polska jest jednak, setki spotkań, które odbyły się w całym kraju. Będzie również dyskusja ekspertów. Tam wielu z uczestników debat, paneli, które będą się toczyły, to nie będą politycy PiSu, tylko eksperci z różnych dziedzin, często bezpartyjni, nawet niekoniecznie z nami sympatyzujący, gdzie różnego rodzaju pomysły, propozycje będą się ścierać i będą w sposób merytoryczny omawiane, tak żeby jak najlepiej ten program na nową kadencję wypracować. Będzie to więc swego rodzaju nowa jakość, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że te konwencje niektórych partii są takie beztreśne, no są pewnym teatrem, tak, są pewnym show przedstawienia. Oczywiście ten wymiar we współczesnej polityce jest nie do uniknięcia. jest też jakoś tam istotny, ale tu będzie też taka realna, merytoryczna praca.
To w takim razie kongres dwudniowy, 13-14 maja, czyli jutro i pojutrze w Warszawie. My wracamy na Pomorze. Panie ministrze, 300 milionów złotych otrzymało województwo pomorskie. To ma być wsparcie na wkład własny przy projektach, które realizowane są na Pomorzu, między innymi projektach unijnych. Wiele głosów pojawia się w mediach wam, powiedzmy, nieprzychylnych, mówiących o tym, że pieniędzy dla samorządów, szczególnie tych, które, powiedzmy, nie wspierają was bezpośrednio, jest zdecydowanie mniej. Jak to wygląda w takim razie na Pomorzu?
Po pierwsze, jest to absolutna nieprawda. Znaczy, ja wiem, skąd ona się może brać. Otóż z tego, że Prawo i Sprawiedliwość znacząco obniżyło podatki, przede wszystkim PIT. A budżety samorządów częściowo, w znacznej mierze właściwie, opierają się na tych udziałach w owym PIT-cie i trochę w CIT-cie, to już zależy od jednostki samorządu. Tylko no, musimy pamiętać, że złotówka mniej w budżecie samorządu z tytułu obniżki podatku, to nie znaczy, że tą złotówkę zabrał budżet państwa, wręcz przeciwnie, budżet państwa też traci złotówkę, bo w miastach na prawach powiatu na przykład to jest mniej więcej pół na pół, no i 2 złote więcej w kieszeni ma mieszkaniec tego samorządu. No, czyli złotówka mniej w budżecie, dajmy na to Gdańska, oznacza, że budżet państwa też ma złotówkę mniej, a w kieszeni gdańszczanina jest 2 złote więcej. No i to jest ta ewentualna strata. Natomiast oprócz tego jeszcze dodatkowo budżet państwa, rząd uruchomił cały szereg programów wspierania inwestycji w samorządach na skalę no, absolutnie gigantyczną, zupełnie nieporównywalną z tym, co było przed rokiem 2015. To są wzrosty idące nawet nie w setki, tylko w 1000%. To jest podwojenie inwestycji, środków na inwestycje, które mają samorządy. I oczywiście, że wszystkie samorządy bez względu na barwy polityczne z tego korzystają. No, wspomniany tutaj Gdańsk, no, władze Gdańska chyba no, nie sposób posądzić o sympatię wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja na przykład w przedostatnim rozdaniu z Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu uzyskały 100 milionów złotych na inwestycje w Gdańsku. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 80 milionów. No i tak bym mógł mnożyć. Te fundusze, o których pan mówi, owe 300 milionów, to jest zupełnie coś nowego i coś innego poza tymi funduszami rządowymi na inwestycje dla samorządów. To chodzi o to, że dostrzegamy też problem w tym, że te samorządy, pozyskując środki inwestycyjne zewnętrzne z różnych programów rządowych na niebywałą wręcz skalę, której wcześniej nie było, no zawsze do każdego takiego projektu trzeba dołożyć tam 15%, 20%, czasem 50% wkładu własnego w zależności od tego, jaki to jest program. I już trochę brakuje środków nawet na te wkłady własne. Stąd, żeby perspektywę unijną łatwo, szybko rozliczyć, żeby dobrze wydatkować te środki, chcemy wesprzeć przede wszystkim samorządy, ale też innych beneficjentów, bo w niektórych programach unijnych mogą być to na przykład organizacje pozarządowe czy firmy, żeby na te wkłady własne do środków unijnych mogły częściowo dostać pieniądze od rządu, żeby było łatwiej, mówiąc krótko, ten wkład własny uzyskać, dzięki czemu szybciej, lepiej całość środków unijnych, które mamy w tej perspektywie, wykorzystamy.
Panie ministrze, ostatnie pytanie. Jako do gdynianina, ale do Gdańska ma pan przecież bardzo blisko. Jak pan ocenia bałagan, który w tej chwili mamy z rowerem metropolitalnym?
No to wręcz trudno komentować, to jest wręcz żenujące, bo ja, tak jak mówiłem, że trudno władze Gdańska posądzać o sympatię do rządu, to też trudno mnie posądzać o sympatię do obecnych władz Gdańska. Ale odkładając na bok politykę, no, ta cała historia tego roweru to jest przede wszystkim historia jakiejś ogromnej niekompetencji, no nieumiejętności zarządzania procesem wdrożenia, no jednak nie aż jakiegoś nie wiadomo jak skomplikowanego projektu. No, kolejne już podejście, kolejna klęska, przecież no, nie bywały. Do tej pory zresztą po całym Trójmieście stoją pomniki poprzedniego niepowodzenia, czyli puste stacje na rowery miejskie, które zostały zbudowane i nie ma w nich rowerów od lat. No i wszystko się zanosi się na to, że ten stan dalej potrwa. No jest to, tak jak mówię, no wręcz żenujące, bo wiele miast w Polsce, niepolityczne, również tych rządzonych przez to samo środowisko polityczne, no jednak jakoś ogarnia temat, daje rady. No nie jest lotem na księżyc wdrożenie miejskiego roweru. Tymczasem tu okazuje się, że jest tym jakiś problem, jakiś totalny bałagan i brak kompetencji.
No i ten bałagan i brak kompetencji skutkuje tym, że jak na razie nie wiemy, kiedy MEVO 2.0, powiedzmy, pojawi się na trójmiejskich ulicach. Panie ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie i życzę dobrego dnia.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.